NATO wycofało akredytację 7 dyplomatów rosyjskiego przedstawicielstwa przy Sojuszu. Ograniczona ma zostać także maksymalna liczebność tej misji o 1/3 do 20 osób. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.
Zastrzegł przy tym, że to przesłanie nie zmienia dwutorowego podejścia NATO wobec Rosji, odstraszania, ale też komunikowania się z nią.
Wczoraj kilkanaście krajów Sojuszu z USA na czele ogłosiło wydalenie rosyjskich dyplomatów. Dziś na taki krok zdecydowały się również Irlandia, Mołdawia i Australia.
To reakcja na wykorzystanie środka paralityczno-drgawkowego w brytyjskim Salisbury podczas ataku na podwójnego agenta Siergieja Skripala.
Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Polski do spraw bezpieczeństwa, podkreśla, że dopóki Zachód nie przemyśli ekonomicznych podstaw współpracy z Rosją, to wszelkie sankcje będą mieć ograniczone konsekwencje.
Ekspert mówi też o roli, jaką w tej sytuacji może odegrać Polska.
Polska dyplomacja powinna wykorzystywać tę sytuację dla uświadamiania zachodnim politykom, w tym kierownictwu Paktu Północnoatlantyckiego, jaka jest natura władzy w Rosji. I pozytywny aspekt, jaki możemy tutaj widzieć, to będzie prawdopodobnie zwiększona chęć Zachodu do wzmocnienia flanki wschodniej poprzez umieszczenie większej ilości wojsk przebywających na stałe.
Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył dziś, że Rosja odpowie na wydalenie jej dyplomatów, ponieważ, jak to ujął, nie można tolerować chamstwa i Moskwa nie będzie tego robić.
Przed komisją weryfikacyjną dobiega końca pierwsza rozprawa na tak zwanych zasadach ogólnych.
Pomimo wezwania na posiedzenie nie stawiła się prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z tego powodu nałożona została na nią kara grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Szczegóły posiedzenia w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą komisja weryfikacyjna przeprowadza postępowanie ogólne, aby wyjaśnić nieprawidłowości lub uchybienia w działaniach organów i osób, które uczestniczyły w wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych. Przed komisją stawiła się przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Zaznaczyła, że Rada nie ma prawa zajmować się sprawami związanymi z reprywatyzacją. Z jej zeznań wynika, że sama Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wykazywała zainteresowania losem poszkodowanych warszawiaków.
Świadek wspomniała o tym, że pani prezydent, że w każdym porządku obrad jest Rady Miasta, jest informacja dotycząca działalności prezydenta. W tym również znajdowała się informacja dotycząca reprywatyzacji. Proszę powiedzieć, ile razy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz udzielała odpowiedzi na pytania radnych dotyczące reprywatyzacji przez 12 lat pani kadencji?
Odpowiedzi udzielali urzędnicy, którzy mieli pełnomocnictwa pani prezydent.
Tak, ja wiem, ale moje pytanie dotyczyło tego, ile razy pani prezydent udzielała takiej odpowiedzi jako osoba, która nadzorowała BGN osobiście.
Z tego co widzę, osobiście pani prezydent była na jednej takiej sesji.
Dlaczego złożenia zeznań odmówiła prezydent stolicy? Jak twierdzi, nie można łączyć w postępowaniu roli strony z rolą świadka. Po raz kolejny oceniła, że komisja jest niekonstytucyjna. Przypomnijmy, że w wyniku tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie na bruk trafiły tysiące ludzi, a wielu z nich spotkały szykany. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Sąd Najwyższy ocenił krytycznie zaproponowane przez PiS zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i sądów.
W swojej opinii sąd wskazał, że projekt PiS-u w sprawie nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku jest zbędny.
Z kolei zmiany w projekcie PiS-u odnoszące się do procedury odwoływania prezesów sądów są według Sądu Najwyższego iluzoryczne.
Ta opinia ma charakter polityczny, wskazuje w rozmowie z Radiem Maryja poseł PiS-u Marek Ast. Nasze projekty mają znaczenie, dodał.
Jeżeli chodzi o nowelizację ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, publikacja wyroków, czego domaga się m.in. też oprócz opozycji Komisja Europejska, nie jest możliwa bez podstawy prawnej, więc trudno mówić o tym, że ich publikacja jest zbędna. Natomiast jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, no nie jest iluzoryczna, no bo jeżeli zrównujemy wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów kobiet i mężczyzn, no to jest konkret.
W czwartek PiS złożył w Sejmie projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, a także o Trybunale Konstytucyjnym. Do tej inicjatywy z najwyższą sympatią odniósł się w piątek szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.
Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy przewidujący możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszów mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.
Zgodnie z przepisami przygotowanymi przez resort inwestycji i rozwoju dopłaty mogłoby otrzymać 40% gospodarstw domowych. Wsparcie ma być adresowane do gospodarstw domowych o określonym limicie dochodów.
Wysokość dopłat będzie zależała od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Im bardziej liczne gospodarstwo, tym wyższe mają być dopłaty. O szczegółach mówił na antenie telewizji Trwam wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
Jeśli ta rodzina ma zdolność czynszową i na przykład około 60 metrów mieszkanie, którego czynsz wyniesie tam niespełna 1500 zł, to dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci, licząc wartość odtworzeniową, bo trzeba to przeliczać, metraż i liczbę członków gospodarstwa domowego, może ubiegać się przez 9 lat o taką dopłatę do czynszu. I w przypadku takiej rodziny, to oczywiście jest przelicznik, ale tak upraszczając, w przypadku takiej rodziny, to byłoby około 500 zł ekstra ze strony państwa przez pierwsze 3 lata, potem nieco mniej i potem jeszcze mniej, zakładając, że poziom zamożności tej rodziny będzie wzrastał, a my musimy pomagać innym, którzy dopiero startują.
Według planów rządu pierwsze dopłaty miałyby być przyznawane w przyszłym roku. Na ten cel przewidziano 400 milionów złotych. W kolejnych latach ta kwota będzie rosnąć i od 2023 roku do 2027 ma wynosić 2 miliardy złotych rocznie.
Gdyby Polska ustawiała politykę pod naciski różnych grup międzynarodowych, zbankrutowałby budżet państwa, ocenił profesor Mieczysław Ryba.
Politolog odniósł się do kwestii roszczeń żydowskich podniesionej przez grupę 59 amerykańskich senatorów. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego zaapelowali oni o przyjęcie, jak to nazwano, sprawiedliwej ustawy reprywatyzacyjnej.
Według amerykańskich senatorów Polska nie przyjęła kompleksowej ustawy przewidującej restytucję mienia żydowskiego.
Tak zwana duża ustawa reprywatyzacyjna wyklucza możliwość zwrotu pierwotnie posiadanej własności. Przewiduje tylko częściowe odszkodowanie za utracony majątek.
Politolog profesor Mieczysław Ryba mówi, że Polski przede wszystkim nie stać na spełnienie żądań żydowskich w sprawie reprywatyzacji. Jak ocenił, na gruncie amerykańskim w tej sprawie mamy do czynienia ze spotęgowaną akcją polityczną.
Jeśli majątek jest możliwy do odzyskania na prostej drodze sądowej, to się dzieje metodycznie i cały czas i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tutaj mówimy o takiej kompleksowej ustawie. Zawsze się mówiło, że Polska nie ma takiej ustawy. Inne kraje prowadziły, że to jest problem gry na tym tle, ale widzimy, że kiedy chcemy ją w jakiś sposób podjąć, na wszystkich racjonalny sposób, to pojawiają się naciski, które przekraczają taką racjonalność również związaną z naszymi możliwościami finansowymi. No, trzeba się temu opierać i prowadzić swoją politykę. No, gdybyśmy warunkowali swoją politykę takimi naciskami, to w końcu byśmy mogli i budżet państwa doprowadzić do bankructwa.
List senatorów to kolejna forma nacisku na Polskę po przyjętej przez amerykański Senat w grudniu ubiegłego roku ustawie. W kontekście roszczeń żydowskich mówi się o kwocie 65 miliardów dolarów.
Jutro w kraju zachmurzenie duże. Deszczu i deszczu ze śniegiem możemy się spodziewać na Pomorzu, północy Mazowsza i Lubelszczyzny. Wysoko w górach miejscami także będzie pruszył śnieg.
Termometry w ciągu dnia wskażą od 2 stopni lokalnie na północnym wschodzie do 3-6 na przeważającym obszarze i 9 miejscami na południu.
Odczujemy też słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr. W górach będzie wiało silnie, nawet do 90 km na godzinę.
To były wiadomości w Radiu Maryja.